Także bardzo serdecznie witam pana prezesa. Dziękuję bardzo, że pan się zgodził na to nagranie. Celem naszego spotkania jest zebranie pana opinii na temat różnych kwestii związanych z zarządzaniem, po to, żeby udostępnić to na przykład studentom, innym ludziom, dla których opinie tak doświadczonej osoby jak pan na pewno będą bardzo cenne. I czy zgadza się pan na ten wywiad?
Tak, zgadzam się.
Dobrze. I potem zamierzamy ten wywiad umieścić na stronie internetowej naszego stowarzyszenia. Też oczywiście po pana autoryzacji, bo tam jakieś może usterki usuniemy i tak dalej.
Dobrze.
Ale dla nas to będzie też bardzo cenne. Pierwsza rzecz, o której chciałbym pana spytać, to chciałbym pana prosić, żeby pan opisał swoją drogę do funkcji kierowniczych. Wykształcenie, wcześniejsza praca, specjalistyczne szkolenia, może jakieś autorytety w zarządzaniu, może jakieś motywacje, co pana skłoniło do podjęcia akurat tego rodzaju działalności. Bardzo proszę.
Znaczy, ja skończyłem na początku Politechnikę Rzeszowską, a potem właśnie z Konradem Pylakiem skończyliśmy Politechnikę Warszawską, Wydział MEL. Potem doktorat obroniłem w 79 roku, a w ogóle pracę rozpocząłem w 72. W Hucie Stalowa Wola, bo byłem tam stypendystą, jako wówczas konstruktor przyrządowania, czyli taki technolog trochę, jak gdyby potem sterowane numerycznie, ale ja ciągle byłem taką osobą niespokojną. Mnie ta praca od początku nie odpowiadała. Ja chciałem być prawdziwym konstruktorem, konstruować albo armatę jak Stalowej Woli, albo maszyny budowlane, bo to były dwie specjalizacje. Tak. Choć skończyłem też MEL, czyli byłem byłem specjalistą od samolotów, bo mam taki dyplom, magister inżynier, konstruktor samolotów, ale nigdy nie pracowałem w tej dziedzinie. W sumie to był przypadek, że Hutą Stalową Wolę wcześniej już wybrałem na studiach jako stypendysta. Rozpocząłem pracę w Biurze Informatyki i to moja była inicjatywa wówczas. Zaproponowałem dyrekcji Huty, że stworzę taką komórkę obliczeń inżynierskich, bo Huta Stalowa Wola kupiła IBM 370, taki stacjonalny duży komputer. Ja trochę oprogramowania się nauczyłem już studiując w Warszawie na tej Politechnice. Tam znałem Algol, potem Fortran, takie języki programowania wówczas. Nie wiem, czy pan to pamięta, te języki. Zacząłem tam stworzyć tą pracownię, ale niestety już na studiach trochę podpadłem politycznie i byłem po prostu politycznie, że tak powiem, niewygodny. No i nie zostałem żadnym kierownikiem. Kierownikiem ktoś inny został tam tej pracowni, ale ja byłem takim czołowym pracownikiem. No, przyszły lata 80. jako właśnie ten człowiek, który miał za sobą pewną już działalność opozycyjną. Byłem internowany, parę procesów, a potem umorzonych, czy tam amnestie jakieś były. Także w sumie ten okres od pierwszej Solidarności do 89 roku, 8, to był taki trochę przeze mnie, można powiedzieć, stracony. Zmaganie się z komuną, tak bym powiedział, bardziej niż zawodowo, choć zawodowo się udzielałem, bo parę tam publikacji jeszcze miałem, na konferencje jeździłem, teorii maszyn mechanizmu, bo w takiej dziedzinie działałem. Po stanie wojennym, ale jeszcze nie było tej wolności naszej, już zacząłem się interesować poprzez tą działalność, bo ja byłem takiego zdania, że trzeba jakoś legalnie też działać, żeby tą komunę obalić. Więc byłem zwolennikiem, żebyśmy się zaangażowali. Huta Stalowa Wola była wtedy dużym przedsiębiorstwem, 30 tysięcy prawie zatrudnionych, żebyśmy działali oficjalnie w tak zwanej Radzie Pracowniczej, które powstały jeszcze za pierwszej Solidarności. To było takie stowarzyszenie, można powiedzieć, pracodawców, ale gdzie pracownicy byli wybierani w drodze nawet demokratycznej w zakładach pracy. I tam się zaangażowałem do tego ruchu rad pracowniczych. No, zostałem wybrany oczywiście, bo jako w sumie ludzie potajemnie jednak sympatyzowali z działaczami opozycji, więc mnie prawie jednogłośnie wybrano do tej rady pracowniczej. I nawet w drugiej turze kandydowałem na przewodniczącego, no ale wtedy strona ta druga się zmobilizowała, nas nie dopuściła jak gdyby do działania. Nawet prowadziłem taki okrągły stół w województwie tym naszym tutaj, to wtedy nie było podkarpackie, tylko tarnobrzeskie. I jak przyszły te już nowe czasy, nawet już przed 89 roku zaproponowali mi w ośrodku badawczo-rozwojowym. Pracowałem w Hucie Stalowa Wola, a potem się przeniosłem do ośrodka badawczo-rozwojowego, który był obok Huty i to był samodzielny ośrodek. Nawet innemu ministrowi podlegał, więc była rada naukowa i tam zostałem zastępcą dyrektora spraw badań, a potem był konkurs już w 90 roku na dyrektora ośrodka i wystartowałem na dyrektora, znaczy w tym konkursie. Wygrałem ten konkurs. Nie ulega wątpliwości, że te sprawy, można powiedzieć, wcześniejszej działalności też opozycyjnej, one jakoś tam zadziałały. To nie ukrywam tego. Choć tam konkurentów większych nie miałem. Jako jedyny startowałem jako kandydat z doktoratem, czyli tu miałem przewagę merytoryczną, ale o zarządzaniu wiele nie miałem pojęcia tak naprawdę. Uczyłem się od razu, że tak powiem, z marszu, ale wiedziałem, że trzeba docenić doświadczenie innych i nie robiłem żadnej jakiejś takiej większej czystki. Oparłem się na ludziach doświadczonych, od nich się trochę nauczyłem. Oczywiście od razu się zapisałem na różne kursy ekonomiczne, bo tu mi takiej wiedzy też brakowało, ale to, że zajmowałem się pracami badawczo-rozwojowymi konstrukcyjnymi, to mi wiele pomagało, także ten ośrodek zacząłem prowadzić, uruchamiając wiele projektów różnych, zaproponowałem współpracę z kilkoma uczelniami, między innymi z moją macierzystą, Politechniką Wrocławską, ale nie tylko. No, szefem Rady Naukowej był rektor Politechniki Krakowskiej, pan profesor Nizioł, więc jestem z Krakowską Politechniką, z AGH. Pomimo tego, że nie miałem doświadczenia, to po prostu ja nadałem jak gdyby trochę inny powiew tej działalności i zacząłem dobrze prosperować nawet ekonomicznie, bo zastałem ośrodek w niezłej, dobrej kondycji, bo główne zlecenia miał ośrodek z Huty Stalowa Wola, a Huta Stalowa Wola przeżywała wtedy ogromny kryzys, bo straciła wszystkie zamówienia, szczególnie do tak zwanego kiedyś Związku Radzieckiego, więc miała wielkie problemy, także zacząłem lepiej zdecydowanie funkcjonować od Huty Stalowa Wola, nawet taki był przypadek, co dla mnie był niezwykle miły, ale że kiedyś była propozycja, pożyczył pieniądze tej wielkiej Hucie Stalowa Wola na wypłatę. I zacząłem być postrzegany jako menedżer już wówczas. Wtedy zdałem też egzamin na taki, to Ministerstwo chyba Gospodarki organizowało na kandydatów do rad nadzorczych. To trzeba się wiele było pouczyć też wiedzy o zarządzaniu, ale te, głównie o ekonomicznej. Czyli nawet mi tam zaproponowano gdzieś zasiadanie rady w Moskostalu, w Radzie Nadzorczej. Zacząłem też tam działalność. Powołałem nawet jakąś spółkę dodatkową, więc to była taka już działalność, można powiedzieć, typowo menedżerska. W 1997 roku zaproponowano mi, żebym był członkiem zarządu odpowiedzialny za rozwój Huty Stalowa Wola. Ja się zgodziłem, byłem nawet przez jakiś czas, może przez kilka miesięcy, nawet rok chyba, dyrektorem ośrodka badawczo-rozwojowego, jednocześnie członkiem zarządu Huty Stalowa Wola. W 1998 roku zostałem prezesem Huty Stalowa Wola. I oczywiście rozstałem się z ośrodkiem i zdecydowałem się właśnie jako wpłynąć na to, żeby ośrodek badawczo-rozwojowy zrestrukturyzować. Ja nie zarządzałem tym ośrodkiem, ale miałem duży wpływ przez to, że Huta Stalowa Wola zlecenia tam dawała. Działałem wbrew trochę sobie, bo w interesie Huty Stalowa Wola. Doprowadziłem do tego, że ośrodek badawczo-rozwojowy został włączony jako zaplecze badawcze do Huty Stalowa Wola. Wybrałem sobie ludzi tych najlepszych, a tych o mniejszych kompetencjach ci ludzie zostali do spółki, która została powołana taka produkcyjna spółka. Ja byłem jako dyrektor postawiony, żebym zarabiał pieniądze dla ośrodka, więc szukałem różnych zleceń i płatników, nawet lepszych od Huty Stalowa Wola, czyli nie zawsze działałem w interesie Huty Stalowa Wola. Dlatego ta moja decyzja już jako prezesa, to tutaj nawet wszedłem w konflikt z ministerstwem. Nie chciało się na to zgodzić, ale ja przed faktem dokonanym pewne rzeczy. Dogadałem się po prostu z ludźmi, no. Przede wszystkim z kierownictwem, że tak będzie lepiej i dla nich też będzie lepiej. I to była decyzja moim zdaniem słuszna, która procentuje, no można powiedzieć, bo dzień dzisiejszy, bo Huta Stalowa Wola miała własne zaplecze konstruktorskie, ale bardzo skromne, a ośrodek liczył, jak ja byłem dyrektorem ośrodka, to prawie 1000 osób, w tym połowę inżynierów, czyli to zaplecze badawczo-rozwojowe było o dużej kompetencji. Ponieważ jak zostałem prezesem Huty Stalowa Wola, Huta Stalowa Wola straciła całkowicie możliwość produkcji specjalnej, czyli dla wojska. bo wcześniej to były konstrukcje rosyjskie, haubica 122 mm, taki ciągnik artyleryjski, a to wszystko było, to były konstrukcje rosyjskie, trochę rozwijane przez konstruktorów polskich i one w ogóle nie miały żadnej szansy, żeby rynek gdzieś był zainteresowany tym. Być może, że jeszcze te kraje posowieckie może by kupowały, ale nie kupowały. Więc Huta Strzelba Wola zero produkcji miała wojskowej, a był to zakład, przecież wiadomo, w 1938 roku, jak powstał, głównie dla produkcji wojskowej. Głównie utrzymywałem Hutę Stalowa Wola z produkcji maszyn budowlanych, no i różnej kooperacji. Oczywiście zrestrukturyzowałem tę hutę, zastałem chyba 17 czy 18 tysięcy ludzi jeszcze, więc uznałem, że taki duży zakład nie ma szans w tej nowej gospodarce rynkowej się utrzymać. Podzieliliśmy, no bo razem z zarządem to robiłem, na 20 spółek różnych. Na początku to było tak, że huta tylko zarządzały tym holdingiem, tą grupą kapitałową, ale potem doszedł do wniosku, że to nie jest najlepsze rozwiązanie i przyłączyłem spółkę, która miała ten core business taki, czyli właściwie produkcję maszyn budowlanych. To była najbardziej dochodowa, bo dochodziło do takiej sytuacji, że spółka matka, że tak powiem, była najbiedniejsza i nie miała właściwie czym zarządzać. A ta spółka, która produkowała maszyny budowlane, zaczęła dominować i to dochodziło do pewnych konfliktów. Wówczas, ponieważ to był rząd AWS-u, ja miałem bardzo dobre relacje z niektórymi ministrami, z Komorowskim, Onyszkiewiczem i w Ministerstwie oczywiście Gospodarki i przekonałem te osoby, że należy wrócić do projektów wojskowych. I pierwszym moim projektem, co sobie uważam za sukces, to był projekt haubicy, armata haubicy, może pan słyszał o niej, która jest teraz na Ukrainie nawet, haubica 155 mm. Wiedziałem, że moi konstruktorzy nie są w stanie w rozsądnym czasie tego zrobić, więc namówiłem Ministerstwo Obrony Narodowej. Wtedy Ministerstwo Obrony Narodowej bardzo właściwie nam wierzyło prezesom i nam ufało. Nawet mi zlecili przez przeprowadzenie przetargu w imieniu MON-u. I zrobiłem taki przetarg na wybór wieży tej góry armaty, bo tam jest głównie to know-how. No i wybraliśmy ofertę zakupu licencji na produkcję wieży do armaty od Brytyjczyków. Więc zakupiliśmy tę dokumentację, oczywiście unowocześnili. Zaprosiłem również do tej współpracy nawet firmę o dużych kompetencjach prywatną WB Electronics, która jest na rynku obecnie teraz również, bo moi konstruktorzy nie mieli takich kompetencji, szczególnie tych informatycznych, elektronicznych, a podwozie zamówiłem w Łabędach, tak na dokładnie to w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Łabęd, bo myśmy takich też kompetencji nie mieli nawet produkcyjnych do takiego podwozia wówczas. No i właściwie powstała ta armata w ciągu, prototyp oczywiście, w ciągu 2 lat i uważałem, że to będzie naprawdę rewelacja wręcz, no bo pierwsze jak gdyby próby takie zakładowe były bardzo dobre. Oczywiście jeszcze amunicji nie było w Polsce, więc trzeba było je kupować z zagranicy, ale przy dobrej amunicji ta armata nawet strzelała do 40 kilometrów. Więc artyleria, jak widzimy teraz nawet na Ukrainie, się bardzo sprawdza. Zdecydowanie jest efektywniejsza niż jakiś czołg, nawet najlepszy. I to zostało dokładnie zmodernizowane. Jest to nowoczesna armata. No do tej pory, jak wiemy, Huta już teraz Stalowa Wola produkuje. Oczywiście z tym podwoziem były kłopoty, bo niestety te podwozie produkcji już łabędowskie nie za bardzo się sprawdzały. Skupiono podwozie od Korei, bo Koreańczycy mają identyczną armatę, też kupili licencję od Brytyjczyków. No, ale potem uruchomiłem następne projekty wojskowe, moździerz, inne. Kupiłem licencję od Szwajcarów, Orlikona, na armatkę 35 mm i ta produkcja wojskowa niestety w 2002 roku podziękowała mi minister już lewicy, bo przez lewicę zostałem też uznany, że to nie zupełnie politycznie mogę takim dużym zakładem zarządzać. Podziękowano mi i nie skonsumowałem jak gdyby efektu swojej pracy. Choć zdecydowanie się kondycja Huty Stalowa Wola, a szczególnie perspektywy poprawiły. Bo maszynach budowlanych też udało nam się zdobyć rynek amerykański. Powstała spółka taka handlowa z Komatsu Ameryka, która właśnie handlowała na różne rynki światowe, a szczególnie do Stanów Zjednoczonych była dosyć duże Była duża sprzedaż. Po tym rozstaniu się z Hutą Stalową, którą mocno przeżyłem, bo myślałem, że za te sukcesy to mi mocno będą dziękować, ale nikt mi nawet chyba nie podziękował oficjalnie. Wówczas oczywiście z czasem dopiero uznano, że to były duże osiągnięcia, ale nie wtedy. I przeszedłem do pracy do Warszawy właśnie, jako doradca Bumaru. Bumar wówczas był małą, jeszcze niewielką spółką handlową, ale był wówczas hołubiony, że tak powiem, przez ówczesną władzę i powstała koncepcja budowy holdingu zbrojeniowego w oparciu o Bumar jako spółki dominującej. I ja tam byłem doradcą, dzięki oczywiście prezesowi Bumaru, który wcześniej ze mną współpracował i miał do mnie zaufanie i znał moje już kompetencje. Tam pracowałem, ale no jako doradca po takim doświadczeniu w zarządzaniu dużą firmą no się jakoś dusiłem z tym wszystkim, no proponowałem. Już wówczas nawet i te rządy lewicy się zmieniły na bardziej liberalne, więc proponowałem, żeby mnie gdzieś wykorzystano po tym doświadczeniu. Zaproponowano mi pracę w Ursusie, ale ten Ursus już kompletnie był rozłożony całkowicie na łopatki. Ja tam poszedłem na kilka miesięcy, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu tam nawet być. Zaproponowano mi w 2004 roku, żeby objąć funkcję prezesa Przemysłowego Centrum Optoelektroniki. To był kiedyś bardzo znaczący zakład, no bo produkował optykę. Optyka w całym uzbrojeniu wojska jest istotna, ale zakład przeżywał wielkie trudności i właściwie już wówczas ten zakład podlegał pod Bumar. Prezes Bumaru postawił dla mnie zadania chyba właściwie przeprowadzić jakąś upadłość, ale z zachowaniem podstawowych substancji gdzieś przyłączyć do Radwaru, taki obok był zakład przez płot. No ale ja tam poszedłem i właśnie te doświadczenie inżynierskie głównie, dlatego uważam, że takimi spółkami właśnie jak zbrojeniowe, to powinni prezesami powinni być inżynierowie, a nie ekonomiści, a nie prawnicy. Dlaczego? Bo ja tam poszedłem właśnie z takim nastawieniem, ale jak zauważyłem, że jest dużo kompetentnych konstruktorów, inżynierów i z nimi mam wspólny język, kreatywność, no bo to jest istotne, najważniejsze dla mnie w zarządzaniu jest kreatywność, a szczególnie każdego pracownika, nie tylko prezesa. Więc uznałem, że ich stać na coś. No i oni mnie przekonali, że ponieważ nie mieli też żadnej już oferty, mieli stały system kierowania ogniem dla czołgu, który się już nie sprzedawał. Ostatnia sprzedaż nieudana była do Indii. Do Wojska Polskiego już nie, choć część sprzedano, bo z tego, że wcześniej już po transformacji przez parę lat właśnie do 2003 roku, to mieli przychody głównie z tego systemu kierowania ogniem, które były instalowane do czołgów T-72, które się potem nazywały PT-91. Więc nie było żadnych szans z tą starą ofertą i przekonałem wojsko i to mi tutaj dużo dało też to doświadczenie z Huty Stalowa Wola, gdzie współpracowałem z wojskiem, z generałami, których osobiście nawet znałem niektórych. Generał Skrzypczak był dowódcą wojsk lądowych, pojechałem do niego, go przekonałem, że wojsku potrzebne są nowoczesne noktowizory, bo te ruskie, które oni korzystali, to kompletnie w ogóle były już nieprzydatne, więc a mało, a i szkodliwe dla oka, a była już konwencja, że trzeba noktowizory używać, a szczególnie jakieś urządzenia laserowe, już takie jakieś bezpieczne. Więc uznałem, bo to też dalmierze, mówiłem o też i dalmierze również zacząłem produkować. Szybkośmy przygotowali, uruchomiłem projekt oczywiście, ofertę noktowizorów. Na początek to były celowniki, potem gogle, nie, na początek były gogle noktowizyjne, potem celowniki, potem lornetki i to się zaczęło sprzedawać bardzo dobrze do Wojska Polskiego i wygenerowałem bardzo szybko, już w 2005 roku przyzwoite na tyle przychody, że nie generowałem długów żadnych. Oczywiście największym aktywem wówczas, który zastałem w ośrodku, to był majątek tej spółki, a majątek w postaci, że tak powiem, działki, bo ośrodek był, jak pan może w Warszawie może nie zna, ale to przy Ostrobramskiej to jest taka naprawdę główna ulica i to parę hektarów tego było, kilkanaście, więc uznałem, że to trzeba prawdopodobnie spieniężyć, bo innego wyjścia nie ma. Postawić, wykorzystać pieniądze na rozwój, na uruchomienie kolejnych projektów, a przenieść się gdzieś indziej. Miałem propozycję poza Warszawę, ale mój właściciel się nie zgodził. więc kupił ośrodek, działkę właśnie od tego Pidradwaru. Teraz siedziba, obecna siedziba tam jest. No i właściwie wybudowałem zakład od nowa. Od nowa całkowicie, no każdy budynek został wybudowany już według własnego projektu. Za te pieniądze właśnie pozyskane ze sprzedaży udało się kupić nowoczesne obrabiarki do zakładów mechanicznych, a szczególnie do tego wydziału optyki, bo tam bardzo drogie są te maszyny i dosyć to kosztowało. W każdym bądź razie już tam w tym zakładzie, ale trzeba przeprowadzić było całą operację w ten sposób, żeby ciągle produkować, więc to logistycznie to nie była taka prosta sprawa. Było tak, że część zakładu była jeszcze, bo sprzedaliśmy temu klientowi tak na takiej zasadzie, że on nam pozwolił jeszcze parę miesięcy tam funkcjonować, a pieniądze już dał. Więc tu było przenoszenie jednocześnie maszyn, ale jednocześnie produkcja. Więc to od strony takiej logistycznej to była naprawdę charuwa i taka dosyć istotna. Najistotniejsze było to, żeby zachować ciągłość produkcji, żeby mieć coś sprzedawać. No głównym klientem oczywiście było dalej wojsko i tylko wojsko, no i trochę potem policja. Pozyskaliśmy i Straż Graniczną, ale już i rynek zagraniczny, ale to później powiem. No w każdym bądź razie to się zaczęło bardzo dobrze już w nowym zakładzie. W 2008 roku już miałem przychody naprawdę kilkanaście może razy większe niż jakie zastałem. Już wygenerowałem nawet w pierwszym roku swojego zarządzania. Dalej właśnie inwestowałem w te projekty. Później doszedłem ze swoimi inżynierami, że nas stać na wejście w technologię termowizyjną, która jest bardziej skomplikowana, bardziej wymagająca, ale również od tej noktowizji. Zaczęliśmy właśnie konstruować celownik termowizyjny, oczywiście pod wymagania Wojska Polskiego. Też mi dużo dało to doświadczenie współpracy z tymi strukturami wojskowymi, bo wiadomo, realizując projekty wojskowe, trzeba realizować pod jak gdyby nadzorem wojska. Czyli wojsko posiada, Ministerstwo Obrony posiada swoje piony techniczne, które nadzorują od początku właściwie projektu, od postawienia pierwszej kreski, że tak powiem, w projekcie, aż do końca, do wyprodukowania prototypu i potem nawet nadzorują, przecież nawet pewne struktury wojskowe są w zakładach pracy, tak zwane przedstawicielstwa wojskowe. Więc to mi to dużo dało, że miałem to już doświadczenie dosyć bogate ze współpracy z tym wojskiem i w ten sposób doprowadziłem, no można powiedzieć, do dużych sukcesów. Taka rzecz się stała później, że mój właściciel Bumar się zastanawiał, czy Radwar nie przyłączyć do PCO. No i po pewnym czasie właśnie te sukcesy moje spowodowały to, że Bumar, czyli właściciel wówczas, zaproponował mi, żeby też zarządzać Radwarem. I już również PIT-em, bo Radwar teraz nazywa się PIT Radwar, ale on powstał z zakładu, właśnie z połączenia zakładu Radwar i dużego instytutu PIT. To był Przemysłowy Instytut Telekomunikacji, chyba się to tak nazywało. I to bardzo duży instytut, jeszcze większy niż Ośrodek Badawczo-Rozwojowy. Jak zarządzałem, to się to nazywało nawet inaczej. Ja doprowadziłem do takiej nazwy, bo inaczej to jest nie za bardzo zgrabna nazwa, ale nie chciałem, że tak powiem, konfliktować załogi i zadowolić jednych i drugich. I się teraz do tej pory się nazywa to zakład PIT Radwar, czyli połączenie tych dwóch instytucji. No i tam zacząłem zarządzać, oczywiście zarządzając jednocześnie ośrodkiem badawczo-rozwojowym. Było to ułatwione, bo przez płot tylko furtkę dorobiłem, żeby od zakładu do zakładu przechodzić. Jeśli chodzi o fizyczne poruszanie się, no oczywiście trudność była, bo to był inny zakres, ale też wykorzystałem tę specyfikę, że miałem już dużą wiedzę, taką techniczną również o tych różnych urządzeniach wojskowych. Oczywiście o radarach nie miałem wiele pojęcia, bo Radwar właśnie to się radarami zajmuje głównie i systemami przeciwlotniczymi, przeciwrakietowymi. To jest zakład jeszcze o zdecydowanie większych możliwościach, większych kompetencjach takich inżynierskich, no bo w samym tym instytucie to pracowało bardzo dużo inżynierów, w sumie w szczycie to chyba z 1000. Bardzo dużo było ludzi z doktoratami nawet, a nawet i profesorowie by się zdarzali, więc musiałem to wszystko jakoś tym zarządzać, się dogadać z tymi ludźmi i rzeczywiście już były uruchomione pewne projekty, które trzeba było bardziej efektywnie to zrobić. Wszędzie, gdzie byłem, znaczy w Hucie Stalowa Wola nie, ale w Oberze powiedziałem, że miałem radę naukową, ale też również w ośrodkach, w tych zakładach i w PCO powoływałem, to nie było zgodnie z ustawą, bo ustawa żadna nie mówi o spółkach, żeby rady naukowe były, ale powoływałem rady naukowe. W ośrodku badawczo-rozwojowym była Rada Naukowa, gdzie szefem Rady Naukowej był profesor Schmidt, rektor Politechniki Warszawskiej. Zaproponowałem mu i objął taką funkcję i wielu profesorów do tego zaprosiłem o różnych specjalizacjach. I oni mi doradzali. No, nawet zaproponowałem właśnie Konradowi Pylakowi. Pylak był przez jakiś czas też w tej Radzie Naukowej. Picie Radwarze też powołałem Radę Naukową, czyli moim zarządzeniem prezesa. Te Rady Naukowe, to one były społeczne jak gdyby, nie płaciłem za to, pokrywałem tylko koszty tam dojazdu. Tu był rektor, były rektor WAT-u również, profesor Smulski, szefem Rady Naukowej i oni się spotykali raz na kwartał, omawialiśmy właśnie projekty. To nie był statutowy, że tak powiem, organ, czyli właściwie on nie mógł tam ingerować w jakieś wprost takie, ale w doradztwo absolutnie. Rozstałem się z Witem Radwarem w 16 roku, w pewnym konflikcie z ministrem Macierewiczem. Znaczy już uznałem, że to w tych dwóch spółkach to ja nie mogę przy takiej atmosferze trochę dosyć ciężkiej zarządzać. Zostałem tylko w tym Przemysłowym Centrum Optoelektroniki i zarządzałem jeszcze przez rok, no bo do grudnia 2017 TCO. I tak się rozstałem, że tak powiem, z przygodą pod tytułem zarządzania. Wydaje mi się, że wiele dobrego zrobiłem w tym czasie. Tutaj takie pytanie było, czy co były niepowodzenia. No, z perspektywy uważam, że w ośrodku badawczo-rozwojowym jako człowiek niedoświadczony mógłbym teraz po tym doświadczeniu zdecydowanie lepiej to nawet zrobić. W Hucie Stalowa Wola chyba również. I to były różne doświadczenia i uważam, że nawet to było korzystne, choć przeżyłem mocno rozstanie z Hutą Stalowa Wola. Tam mieszkałem najwięcej po studiach, tam się urodziło nasze dzieci. Tam miałem wielu przyjaciół, wielu znajomych, rodzinę, ale uważam, że przejście do Warszawy, do zarządzania tymi dwoma szczególnie spółkami, było dla mnie wielką przygodą i dodatkowym takim doświadczeniem trochę innym. Musiałem jako człowiek, znaczy byłem pozyskiwany, ja przyszedłem zarządzać do Warszawy, to nieufnie na mnie, szczególnie inni prezesi patrzyli. Przede wszystkim, bo Huta Stalowa Wola wtedy już dominującą trochę tym przemyśle zbrojeniowym i postrzegali mnie jako takiego, który będę tam jakoś tak dominował na tym. Ale udało mi się w sumie chyba wejść do tego towarzystwa, do tego towarzystwa tych prezesów tej zbrojeniówki w sposób taki dosyć przyjazny. Dużo poświęcałem czasu na tym zarządzaniu wszędzie, choć w Stalowej Woli mi się najmniej to udawało, bo był kryzys ciągle. W wielu przypadkach były takie sytuacje, że żeśmy sprzedawali maszyny budowlane, trzeba było sprzedawać i nie pokrywała w 100% kosztów, a sprzedaż zwiększała się. Więc to był wybór, czy tak robić, czy nie. I oczekiwania tej załogi były zdecydowanie większe, jeśli chodzi o zarobki. Wchodziłem często w konflikt ze związkami zawodowymi. To mi trochę ułatwiało, bo kiedyś, jak byłem opozycjonistą i oczywiście twórcą pierwszej Solidarności trochę tam w Hucie, nawet i w Hucie Stalowa Wola, z tymi związkami Solidarności oczywiście wchodziłem w konflikt i to mocny, niestety już po innych stronachśmy byli, ale nieraz w takich skrajnych sytuacjach, bo skrajne były takie wyłącznie do strajków albo jakieś manifestacje. Pamiętam taką sytuację, jak przyszło parę tysięcy ludzi pod okno prezesa i krzyczeli dawaj kasę złodzieju, to się człowiek nie za bardzo dobrze czuł w tym czasie, a nie było tej kasy. Więc to były takie konflikty ekstremalne, ale udawało mi się nawet taki konflikt ekstremalny rozładowywać to wszystko i nie było jakichś takich wielkich przestojów ze stratą dla zakładu. Po tym doświadczeniu wielkim, znaczy kolosalnym współpracy właśnie i z otoczeniem, no bo Huta Stalowa Wola odgrywała taką rolę nie tylko zakładu takiego typowego, przemysłowego, ale była największym zakładem Stalowej Woli, a nawet w regionie. Więc musiałem również, pomimo tego, że były kryzysy, ale nikt nie wierzył. Kiedyś za tak zwanej komuny huta budowała żłobki, szpitale, bloki mieszkaniowe, bo osiedla całe powstawały, a później mentalnie ci mieszkańcy niezupełnie mogli przyjąć do wiadomości, że nie stać tego zakładu w nowej rzeczywistości na jakieś większe wydatki, ale musiałem pomimo tego sponsorować, nie musiałem, ale trzeba było sponsorować pewne rzeczy, żeby się wpisywać w to środowisko, bo to było bardzo istotne też, jak postrzega środowisko ten zakład. I te wszystkie doświadczenia, które wyniosłem z Stalowej Woli, to wykorzystałem w PCO i tam już, ponieważ mi się udało szybko poprawić sytuację ekonomiczną, to miałem doskonałą współpracę z pracownikami. Poświęcałem bardzo dużo czasu na spotkania takie, na komunikację, rozbudowałem wszędzie, gdzie byłem, to rozbudowywałem zawsze HR, tak żeby każdy pracownik rozumiał moje decyzje i decyzje zarządu. Także tu najlepiej mi to wychodziło w PCO, gorzej wydaje mi się, że w Pidradwarze, bo to był był taki dodatkowy właściwie zakład, który zawsze traktowałem, że został. Ja się nie chciałem nawet zgodzić na objęcie tej funkcji, ale w jakimś sensie uległem propozycji tym prośbom. Więc to mi się gorzej wychodziło i tam zarządzanie tym zakładem było trudniejsze zdecydowanie. Powstał ten zakład, jak powiedziałem, z dwóch firm o różnych mentalności, no bo tu był duży ośrodek badawczo-rozwojowy, nawet większy od tego zakładu zbrojeniowego, a tu typowy zakład produkcyjny i to ci ludzie kompletnie na początku nie pasowali do siebie.
Następne pytanie, jak wyglądał Pana typowy dzień pracy jako menadżera?
Nie zaczynałem pracy zazwyczaj o 7, tak od 8 godziny. Zawsze byłem zwolennikiem, szczególnie dla pracowników umysłowych, pracy takiej elastycznej i zezwalałem na to. Od siebie też nie wymagałem, żeby przychodzić punktualnie jak gdyby do pracy o 7. Choć w Stalowej Woli to czasem niektórzy związkowcy tego nie rozumieli, miałem nawet konflikt przez to. I zaczynałem od zaglądnięcia do komputera. No wcześniej, jak jeszcze takiej technologii nie było jak w Stalowej Woli, no to od papierów oczywiście. Jaka poczta? Potem zawsze, gdzie byłem, to oprócz sekretarki, tak zwanej, czyli sekretariatu, to powoływałem asystenta. Istotną pozycję, że tak pełnił ten asystent, on mi układał plan pracy, znaczy ja układałem, ale on wpisywał mi komputer, w sumie często tak do pół godziny to z nim miałem spotkanie, żeby wszystko ustalić, cały plan dnia. Ja nie byłem takim prezesem, który siedział bardzo długo przy biurku. Sądzę, że w ciągu dnia, jak spędzałem może godzinę czasu przy biurku, to więcej nie. Często nawet miałem taki zwyczaj, że jak miałem się spotkać z jakimś pracownikiem, to i szedłem do niego. To było czasem dla nich może niewygodne nawet, ale bezpośrednio. Na przykład w Hucie Stalowa Wola to mniej, bo to był duży zakład, prawie 900 hektarów. Tego było. Tam autobusy jeździły i pociągi nawet za zakładzie. To nie mogłem tego robić. Ale na przykład w PCO, ponieważ ten zakład, jak już budowałem, to był dosyć zgrabnie tak zbudowany, to mogłem przechodzić z biura do biura. Potem były spotkania. Wiele spotkań na jakiś temat, na jakiegoś projektu. Nie zawsze uczestniczyłem przez cały czas, nieraz tylko otwierałem i potem zamykałem, bo do innych spraw byłem angażowany. Dużo czasu poświęcałem na zewnątrz spółki. No w Hucie Stalowa Wola to na pewno jeden dzień to spędzałem w Warszawie. W PCO również, było łatwiej, bo była to Warszawa, to tych instytucji, to. Nie zamykałem się nawet i w Stalowej Woli, choć były te większe trudności, jak wspomniałem, ale już w PCO, to nie zamykałem się tylko do spraw, które wprost jak gdyby leżą w takich bieżących. Na przykład powołałem w PCO platformę optoelektroniczną, gdzie chciałem zintegrować to towarzystwo z tego przemysłu optoelektronicznego. Udzielałem się w Business Center Club, nawet byłem w zarządzie przez jakiś czas. W NOCie, Naczelnej Organizacji Technicznej. To mi zabierało czas i to musiałem jakoś sobie radzić, więc nie, nie, Nie było dnia, żebym po prostu gdzieś nie miał spotkania na tak zwanym mieście, czyli po prostu, no, po prostu w innych instytucjach z kimś tam. Raz w miesiącu, i to już wyniosłem z ośrodka badawczo-rozwojowego, ale to zapożyczyłem nawet od swojego poprzednika. Organizowałem takie spotkania, na radę czy spotkanie z całym kierownictwem. I to były takie systematyczne, chyba że coś mi wypadło, ale to nawet był ustalony dzień, mniej więcej godzina, gdzie wszyscy przychodzili, omawialiśmy takie kluczowe sprawy. Uznałem, że to nie tylko jest potrzebne dlatego, żeby po prostu rozwiązywać te problemy, a dla tych ludzi jest potrzebne. Nie, żeby widzieli tam prezesa, ale by się wzajemnie widzieli, żeby wzajemnie po prostu podyskutowali o jakichś problemach, znaczy problemach zakładu, projektach. To było zawsze i to i w Pidradwarze to robiłem i w PCO, wszędzie, gdzie tam zarządzałem. Ale mówię, to wyniosłem jeszcze z ośrodka badawczo-rozwojowego. Wiadomo, prezes nie ma normalnego dnia pracy, takiego 8-godzinnego. Właściwie to tam, gdzie byłem, to nie byłem nawet pracownikiem danej, bo ja pracowałem na umowie zlecenia. Byłem wynajęty przez Radę Nadzorczą na zarządzanie. Nie byłem pracownikiem nawet, także mi nie obowiązywał jakiś czas 8-godzinny, ale niestety przynajmniej od poniedziałku do czwartku, piątek był trochę może innym dniem, bo już nie wydłużałem tych prac, tego pobytu i tych spotkań nie organizowałem nawet i na zewnątrz zakładu. Ten czas to jednak tak 18 godzina, to kolacji się nie jadło, bo obiad był kolacją. W Pidradwarze, ponieważ to były bardzo skomplikowane projekty, te przeciwlotnicze, przeciwrakietowe, to te spotkania takie trwały bardzo długo. Oczywiście dzieliłem te kompetencje, to ja tak mówię, że ja, ale to po prostu dla mnie istotna była sprawa, kto by ze mną pracował w zarządzie. Na początku transformacji było tak, i uważam, że to było dobrze, że jak czy dyrektor ośrodka, to na pewno miał, no bo miał takie kompetencje, mianował swoich zastępców. Jeszcze w Hucie Stalowa Wola, choć Rada Nadzorcza w jakimś tam konkursie, to nie był taki konkurs może aż wielki, ale no wybrałem ja na tego prezesa, to ja miałem może niepisane kompetencje, ale honorowała to Rada Nadzorcza, wybór sobie współpracowników, czyli członków zarządu. W Hucie Stalowa Wola miałem 5 członków zarządu, bo tak Rada Nadzorcza ustanowiła, że to duża spółka. PCO nas było 4 albo 3. Jeszcze PCO miałem też taką możliwość. Niestety, jak wiem teraz, to absolutnie nie ma takiej możliwości. I później też już nawet przed PiS-em, że tak powiem, już zrobiono tak, że to o tym decydowała Rada Nadzorcza i to jest moim zdaniem nieefektywne. Oczywiście to nie znaczy, że prezes ma swoich kolesiów. Oczywiście te kompetencje ma Rada Nadzorcza, ale powinni uwzględniać jednak, przynajmniej jak konkurs jest na prezesa, wybiorą prezesa, to prezes powinien przynajmniej potem uczestniczyć w wyborze członków zarządu. To jest istotne, żeby powstała od razu jakaś dobra chemia we współpracy. Wiemy, że zarząd jest organem spółki, ale od tego pierwszego człowieka w zarządzie bardzo dużo zależy. Ja znam spółki ze zbrojeniówki nawet, które miały tych ludzi w zarządzie jako prezesów, tylko mało kreatywnych, już dawno nie ma tych spółek. W wielu przypadkach nawet załoga, czy związki postrzegają zarządzanie poprzez pryzmat lidera, a nie zarządu. Więc to jest istotne, żeby ten lider miał do współpracy takich ludzi, którzy są lojalni względem niego, no, przede wszystkim kompetentni i żeby ta układała się ta współpraca. Także wracając od pana pytania, zaczynałem gdzieś koło 8, kończyłem różnie. W piątek uważałem, że to jest dzień już przed weekendem, to nie przedłużałem tych spotkań tak poza 15, no poza 16 absolutnie, choć czasem były jakieś takie wyjątki. No, bardzo dużo było tych takich spotkań też, które ode mnie nie zależały. No, właściciel robił spotkanie, minister robił spotkanie, minister obrony narodowej, minister skarbu wówczas, ale trzeba było być obecnym, więc to, ten czas już ode mnie nie zależał i trzeba było tam przesiedzieć. No, było wiele wyjazdów, było, angażowałem się również, bo ja uważam, że moja funkcja to jest głównie ta gdzie jest, przyglądam się, choć rozwój mi nigdy jako prezesowi nie podlegał, ale że tym głównie się interesuję, bo to jest istotne dla spółki. A druga rzecz to handel. No i w handlu to właściwie takim czułem się pierwszym marketingowcem, więc udział w wszystkich targach, zagranicznych targach również, spotkaniach jakichś takich, no, z firmami zagranicznymi, wiele było tych spotkań, szczególnie w Piedradwarze, bo wiadomo, że to była spółka, która się zajmuje obroną przeciwlotniczą, przeciwrakietową i tutaj te firmy, największe firmy ze świata zaglądały do Piedradwaru, czy firmy amerykańskie, czy izraelskie, czy francuskie, czy nawet niemieckie, to tutaj tych spotkań masę było i to albo w Warszawie, w zakładzie, albo poza zakładem, ale również trzeba było jeździć tam do nich, więc to bardzo dużo było tych targów. Czasem trzeba się prezesowi było pokazać, jak się podpisywał jakiś kontrakt, nawet niewielki, albo jakaś perspektywa była podpisania, więc bo uważam, że w firmie no, te dwa piony, rozwój i handel, no, to są najważniejsze. Oczywiście ja tego bym nie powiedział na spotkaniu z załogą, no, bo pracownicy by się obrazili na mnie, ale produkcja to nie jest sztuka, to jest rzemiosło raczej. A rozwój i handel to jest jednak sztuka. Tu trzeba się popisywać. Ja mówiłem o takich inicjatywach zewnętrznych, takim moją inicjatywą zewnętrzną, którą dużo czasu poświęciłem w Piedradwarze. No to było spotkania, i tam byłem u ministra nauki. Uważałem, że w Polsce słabością, którą w tej naszej produkcji wojskowej jest to, że my po pewnych podzespołów nie produkujemy. Uważałem, że jest na tyle dorobek w tych instytutach, uczelniach, że można tranzystory półprzewodnikowe w Polsce uruchomić produkcję. Chodziłem, żeby właśnie na to pieniądze zdobyć, nie udało mi się. Tak samo wydawało mi się, że znaczy w PCO taką jest też słabością, wzmacniacze światła do noktowizorów trzeba kupować. Na przykład kupowałem od Francuzów, więc nie ma producenta wzmacniacza światła. To jest technologia oczywiście bardzo skomplikowana, ale można by było ją uruchomić. Także słabość, że tak powiem, naszych zakładów zbrojeniowych chyba na tym polega, że nie produkujemy do końca samodzielnie tych produktów, które oferujemy na rynek. Tutaj dużo czasu poświęcałem na takie też inicjatywy, ale też również uważałem, że jeśli są duże możliwości innowacyjne w tym potencjale inżynierskim, to można coś wartościowego zrobić. W Piedradwarze namówili mnie inżynierowie, że są w stanie skonstruować urządzenie do bezinwazyjnego pomiaru cukru we krwi człowieka, ponieważ uważam, że telemedycyna to jest przyszłość. No i uwierzyłem tym inżynierom i uruchomiłem taki projekt. Mało tego, powołałem nawet spółkę do tego, żeby po prostu w przyszłości produkowała te urządzenia. Niestety moi następcy to rozwiązali, nie wiem dlaczego. Ale również zajmowałem się rozwojem takich pozyskiwania też innych spółek. Na przykład, że w Hucie Stalowa Wola to ten zakład podzieliłem na 20 spółek, ale w PCO doprowadziłem do tego, że większościowe akcje PCO też było takim mini holdingiem. Zakład Maxport to jest zakład, który produkuje maski gazowe, ale nie tylko, hełmy i inne jeszcze tego typu produkty dla żołnierza. No był PCO, miał większościowe akcje. Również zakład w Tarnowie, tam oni też mają produkcję wojskową, zakłady maszyn Tarnów, też PCO było większościowym akcjonariatem i również zakład w Radomiu, tak samo Piedradwar. Oprócz tego to taki zakład, który produkuje te radary drogowe. Pozyskałem też 50% udziału w Autosanie w Sanoku. Także był rozwój spółki nie tylko poprzez rozwój produktów, ale przez jak gdyby pozyskiwanie innych spółek, które albo były kooperantami, albo miały gotowe wyroby.
Bardzo dziękuję, panie prezesie. Przejdźmy teraz do pytania związanego z zarządzaniem zasobami ludzkimi i miałbym prośbę, żeby pan opisał swoje działania dotyczące na przykład doboru pracowników, jak to pan robił, czy też kształtowania polityki wynagradzania, tworzeniu zespołów projektowych, menedżerskich. To związane właśnie, pan wspomniał o tym HR-ze.
Znaczy tutaj poświęcałem bardzo duże też uwagi do głównie każdego pracownika, który był przyjmowany. W Huście Stalowa Wola tego nie mogłem robić, bo jak było już 20 spółek, to, ale tutaj w PCO czy w Piedradwarze to powoływałem zespół, który tam HR ogłaszał nabór, zgłaszali się ludzie, no ale później ostatecznie to również nie zawsze tak było, to prosiłem te osoby na rozmowę i konsultowałem, jeśli to miał być pracownik na przykład do rozwoju, no to z dyrektorem do spraw rozwoju. Miałem bardzo doświadczonego człowieka, który odpowiadał za rozwój, więc on to środowisko wiele bardziej znał nawet z tej branży optoelektronicznej. Mam takie doświadczenie, że osoby, które zatrudniałem na przykład do rozwoju po Politechnice Warszawskiej, no bo tacy się głównie zgłaszali, no w większości to były bardzo dobre osoby, bardzo dobre osoby. Nieraz pozyskiwaliśmy z innych spółek, no poprzez jak gdyby oferowanie lepszej płacy, choć ci ludzie naprawdę niektórzy, ci tacy głównie o specjalnościach takich elektroniczno-informatycznych, to się bardzo ceniłem. Ja znam takie osoby, gdzie na starcie, no to może on miał jakieś doświadczenie tam roczne pracy, no już żądał nieraz duże pieniądze. No, jak na tamte czasy, na przykład 10 tysięcy, i to nie było dla niego jakimś zaskoczeniem, no bo po prostu konkurencja nam również podbierała, Samsung czy inne te. Choć ta praca, uważam, dla inżyniera w tych spółkach zbrojeniowych była bardzo interesująca, bo ona wymagała dużej kreatywności. Miałem takie przypadki, że osoba się zwolniła, na przykład z Pidradwaru, poszła do Samsunga, po roku czasu wróciła. Stwierdziła, że to nie jest to, ten bez przerwy to sobie tego samego nie będzie robił. Jeśli chodzi o robotników, takich fachowców do maszyny sterowanej numerycznej, czy do tego wydziału optyki, czy w Pidradwarze też, no to głównie to się zajmował dyrektor produkcji. Ja się tym nie zajmowałem, choć też wymagałem, żeby powstał jakiś zespół, żeby wybrać te osoby, żeby nie tylko była jednoosobowa taka decyzja. Miałem taki stały projekt, gdzie z HR-u osoba, która była chyba wykształconym socjologiem nawet, która prowadziła taki projekt pozyskiwania nowych kadr i tworzenia takich zasobów z młodych pracowników do awansu. Więc ciągle ja miałem z nimi spotkania często, z tymi młodymi ludźmi. Znaczy często, to teraz tak nam raz na kwartał. I właściwie wtedy na takich spotkaniach objawiali się tacy liderzy właściwie. W wielu przypadkach było tak, że po takich kilku spotkaniach można było zauważyć, kto może być liderem w jakimś projekcie, bo słabością kształcenia naszych inżynierów uważam, że jest to, że to są specjaliści nawet bardzo wysokiej klasy, ale jeśli chodzi o zarządzanie projektami, to pod tym względem jest słabo. Mało, to tutaj trzeba mieć pewien charakter na pewno, żeby zarządzała projektem. A ja miałem wiele tych projektów. Projekt żołnierza przyszłości, bo taki był też realizowany przez PCO. Tytan się to nazywało. Choć powołałem komórkę taką specjalną, która wspomagała to zarządzanie projektami. To osoba wykwalifikowana, pani, która miała bardzo duże doświadczenie, jakieś gdzieś wykłady nawet prowadziła. I ona pomagała tym osobom, ale na tych liderów do zarządzania projektów nie było wielu kandydatów, znaczy dobrych kandydatów. Choć wiele osób było bardzo dobre w danej specjalności, ale on nie chciał zarządzać, czy nie miał takich predyspozycji, nie sprawdzał się. Także tutaj na takich spotkaniach, ja sobie nawet wiele ceniłem te spotkania, szczególnie w PCO, bo właśnie można było zauważyć, któremu można już powierzyć jakiś projekt i może tym zarządzać, no bo rozsądnie mówić, umie się sprzeciwić prezesowi. Sobie niezwykle ceniłem te rzeczy, jak miał inne zdanie. Nawet często na tych spotkaniach mówiłem, że proszę się ze mną nie zgadzać, bo po prostu na tym tylko zyskujecie, no bo w sumie nie lubiłem, żeby na jakieś klakierze się wypowiadali i nic więcej. I w ten sposób również wynagrodzenie jakoś kształtowałem dla tych takich dobrych. To się zaczęło jeszcze już w ośrodku badawczo-rozwojowych, gdzie zdecydowałem, miałem nawet konflikt ze związkowcami pierwszy, gdzie osobą, która naprawdę była wybitną, z którą wcześniej z nią pracowałem nawet, wiedziałem na co ją stać, podniosłem płacę prawie dwukrotnie w stosunku do innych. bo się bałem, że on przejdzie do konkurencji. No i my, oczywiście powstał konflikt, jak to można. Tak samo już tu w Warszawie, w PCO czy PIDA 2, że ja uznałem, że są to osoby, które naprawdę od nich wiele może zależeć, to dostawałem płace. Oczywiście płace korygowałem za często, zazwyczaj w ciągu roku, raz w roku. I wtedy starałem się związkowcom wytłumaczyć, że absolutnie nie można każdemu porównać. Ale i udawało mi się, że pewne preferencje dla tych pionów, czy inżynierskich, czy handlowych, planowałem i realizowałem. Także różnie to z tym było, bo wiadomo, że prezes nie przydziela podwyżki indywidualnie każdemu pracownikowi. Ja tylko potem to zatwierdzałem i to dokładnie sprawdzałem. Wszystko zależało od kierownictwa. Jeden kierownik szedł na bezkonfliktowe jakieś decyzje i wtedy trochę równał, inni nie. No to tych kierowników nieraz wołałem, żeby jednak tak nie robili, no bo to po prostu demotywuje, jeśli no, wiadomo, pan przecież ma też duże już doświadczenie, że jeden pracownik w ciągu 2 godzin może tyle zrobić, co inny w ciągu 2 dni. No. Mało tego, jak jest mądry, kreatywny, no to jego praca jest zdecydowanie więcej warta niż innego. No niestety tak jest, tak z różnymi talentami się urodzili. To trzeba jakoś widzieć, no bo jeśli taki pracownik będzie tak traktowany porówno z innymi, no to przestanie być kreatywny, być wartościowy dla firmy, a tutaj to jest w tych projektach szczególnie. No w handlu też zależy od pewnego, że tak powiem, pewnej dużej aktywności pracowników, ale jeśli chodzi o projekty te inżynierskie, no to są nieraz takie problemy, że no ta, naprawdę trzeba główkować i nie tylko w godzinach pracy, ale i poza pracą. To starałem się w sumie zauważać. Oczywiście w HR-ze bardzo dużo ludzi wprowadziłem nowych, no bo te HR-y zbudowane jeszcze za poprzedniego systemu, to one były w większości bezwartościowe, no bo w sumie to głównie to polegało na jakiejś tam tylko takiej tym administrowaniu i dyscyplinowaniu. No wiem, że miałem to teraz z perspektywy, to śmieszne po pandemii przede wszystkim, ale byłem zwolennikiem nawet szczególnie dla kobiet, które miałem małe dzieci, żeby niektóre kobiety mogły pracować zdalnie. Nie? Pierwszy konflikt miałem z HR-em, z tym starszym HR-em, gdzie te kobiety, bo fajnie, że głównie kobiety pracowały, nie mogę zrozumieć, jak pracownik może dostawać pracę i pracować w domu. No, to było dla nich to niezrozumiałe kompletnie. Ale wprowadziłem takie rozwiązanie dla kilku osób, bo uważałem, że czy to pani będzie w pracy, czy w domu, to ta efektywność będzie porównywalna, więc można takie rozwiązania robić. Często nie decydowałem się na istotne podwyżki, takie stałe, bo wiadomo, ten rynek zbrojeniowy też jest bardzo, bardzo chwiejny. I nie można było tak w 100% być pewnym, jaki będzie następny rok. Różne mogłyby być decyzje. No, szczególnie te decyzje nawet zmian politycznych u nas, to też jednemu ministrowi się to podoba, jednemu czołgi, drugiemu przeciwlotni, co uważam, że głupotą jest teraz kupować czołgi, no ale to jest moje zdanie takie. Wolałem jak gdyby zmienne te części mieć i często uruchamiałem dodatkowe premie roczne jakieś, jeśli dobre osiągnięcia były. Związkowcy byli nie, w wielu przypadkach innego zdania, bo chcieli to na stałe, ale to nie można było tak wprowadzić, więc tę płacę podnosiłem poprzez zmienną część wynagrodzenia, a nie stałą. Bo stała to wiadomo, jak się już zapisze, to trzeba to płacić. To też takie rozwiązania miałem i to właściwie wszędzie, przede wszystkim w PCO, bo tam najdłużej zarządzałem.
Panie prezesie, no pytanie, pan właściwie już na ten temat troszkę odpowiedział. Jakie swoje decyzje uważa pan za wyjątkowo trafne, udane, pozytywne? No i te może mniej fortunne, co pan uznaje za takie swoje największe sukcesy też z tej perspektywy?
Znaczy na pewno decyzja Hucie Stalowa Wola podziału, Huty Stalowa Wola na te 20 spółek i przyłączenie tego ośrodka badawczo-rozwojowego, co było też i krytykowane, no bo w sumie ośrodek dobrze prosperował, to była słuszną decyzją, absolutnie. Wiadomo, że te spółki tu w tej chwili to są w większości prywatne. Oprócz huty Stalowa Wola, bo nawet część budowlaną to kupili Chińczycy. Ja już wtedy taką perspektywę przedstawiałem, że to będzie na tych kilkuset hektarach, to nie będzie jeden zakład, tylko kilkadziesiąt, bo teraz tak jest, chyba z 50, może więcej. I uważam, że restrukturyzacja, którą ja zacząłem, a moi następcy skończyli, była modelowa i mi się wydaje, że najbardziej taka udana. Oczywiście to nie jest zakład, który zatrudnia 60 tysięcy, tylko tam, nie wiem, teraz ponad 1000, ale dobrze funkcjonuje, bardzo dobrze. Te decyzje mi się wydaje takie, za bardzo byłem pryncypialny w Hucie Stalowa Wola i wchodziłem często właśnie w konflikt ze związkami zawodowymi, które dużo mi czasu zabierały, energii i psuły atmosferę. Mogłem chyba inaczej to trochę to robić. Wydaje mi się, że mogłem szukać już wówczas bardziej intensywniej tych partnerów zagranicznych do zakupu niektórych spółek. Jeśli chodzi o PCO, teraz bym zrobił chyba, znaczy bardziej bym był uparty, może by to bym przyniosło jakieś korzyści, żeby zlokalizować PCO w innym miejscu, no bo w tej chwili jest na Pradze taki zakład. Znaczy on nie jest akurat taki szkodliwy, no bo wiadomo, że jest to produkcja dosyć czysta, ale no zakład produkcyjny, gdzie wokół bloki są i ludzie zaglądają przez płot, to nie zupełnie jest ten. Ale teraz po moim doświadczeniu to bym był bardziej chyba przekonywujący dla właściciela i chyba by była to inna decyzja. Niektóre decyzje personalne też nie były udane. W tej chwili bym bardziej jakoś szerzej na to patrzył. Nieraz ulegałem jakimś tam rekomendacjom. No nie było tak, akurat jak zarządzałem, to nie miałem takiej sytuacji, że mi się minister aż wtrącał do decyzji personalnych. Choć no ja jeszcze do 16 roku, jeszcze w 17 roku funkcjonowałem, to już zaczęły być takie jakieś problemy z tym, bo mi narzucono na przykład członka zarządu bez jak gdyby mojej wiedzy prawie. Ale nie mogłem, to nie była moja decyzja, a ja też również no mogłem tylko zaprotestować dymisją swoją i nic więcej. W Pitra 2, że miałem, znaczy jeśli chodzi o projekty, to na pewno nawet ten projekt nieudany, który potem z telekomunikacji uważam, że to była dobra decyzja. Nie wiem, czy wejście do Wałtosanu, które popierałem, ale też i właściciel popierał, było dobrą decyzją, bo ten Wałtosan wydawało nam się, że po prostu ma większe możliwości i wyjdzie szybciej, że tak powiem, z kryzysu, a po moim odejściu jeszcze długo, długo był w kryzysie. Teraz podobno jest już lepiej. A inne uruchomienie tych projektów było absolutnie dobre, choć ja jako prezes uważałem, że obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową głównie trzeba oprzeć o zakłady i zaplecze intelektualne Francji, czyli o Europę, a nie o Stany Zjednoczone, bo uważałem, że Francuzi, czyli to nie tylko ja, ale moi współpracownicy, że mają bardzo duże osiągnięcia. I jest to partner zdecydowany lepszy do współpracy, bo europejski, nie tak zarozumiały jak amerykański. I więcej skorzysta przemysł polski z tego, a szczególnie Pidradwar. Szczególnie uda się bogaty offset uruchomić i przejąć wiele technologii tutaj do produkcji, a nie będziemy tylko jakimś tam montażystą. Nie udało mi się to podczas mojego zarządzania wpłynąć efektywnie na ministra obrony narodowej, na ministerstwo, na komisję obrony narodowej, no bo się inaczej stało, choć teraz, jak patrzę z perspektywy, może to i nie jest aż takie złe, no bo w sumie Amerykańcy głównie są tu gwarancją naszego bezpieczeństwa, choć to jest na pewno ze stratą dla przemysłu zbrojeniowego, bo na pewno przemysł zbrojeniowy będzie mniej uczestniczył w tworzeniu tych technologii, znaczy w odtwarzaniu choćby, czy przyjmowaniu tych technologii, bo głównie trochę ja z przemysłem amerykańskim trochę współpracowałem i w Hucie Stalowa Wola, to wiem, że oni mają takie nawet przepisy, no dosyć rygorystyczne, nie pozwalają im na przekazywanie pewnych technologii tutaj, no chyba wszędzie, no może tylko do Izraela, może coś tam się zdecydowali na większe, że tak powiem, przekaz tych technologii, ale tak to nigdzie nie chcą przekazać tych technologii, więc bo nawet chciałem kupować od nich wzmacniające światła, to jak
chcieli sprzedawać, to sprzedawali gorszej generacji, a tej najlepszej, co produkowali, to nie. Więc być może, że się to teraz zmieniło, ale w każdym bądź razie uważam, że no nie udało mi się w tym czasie. Ale sama restrukturyzacja Pidradwaru wewnętrzna, taka, którą przeprowadziłem, to chyba też była skuteczna. A jedną moją decyzją to było to, że ten incydent, bym to nazywał w tym Ursusie, największym moim błędem było to, że ja się tam zgodziłem.
Bardzo dziękuję. Teraz troszkę inne pytania. Czy każdy może być dobrym kierownikiem? Pierwsze pytanie, no i zbliżone do niego, jakoś nawiązujące, jakie cechy osobowe powinien posiadać dobry kierownik?
Znaczy, przede wszystkim powinien być kreatywny. Kreatywny i być przywódcą stada, każdego stada. Czy stado liczy 30 tysięcy, czy stado liczy, że tak powiem, 10 osób. Nie może być kierownikiem osoba, która boi się wydać polecenia swojej na przykład sekretarce. Więc musi być stanowczy, ale na każdym stanowisku trzeba jednak być kreatywnym. Jak definiowałem wartości w firmie, a zawsze był taki kodeks, który kodyki i tam, to na pierwszym miejscu usiłowałem się umieszczać kreatywność. No. Jeśli ktoś uważa, że zostaje dyrektorem czy tam prezesem jakiegoś obszaru i uważa, że to tylko ma administrować, to powinien sobie dać spokój z tego. Jeśli się zarządza firmą czy jakimś obszarem firmy, trzeba ciągle myśleć, co tu można nowego wprowadzić, jaki projekt uruchomić, jak to udoskonalić, no bo jak nie ma rozwoju, to nie, to się człowiek cofa. Więc w tym wymagającym jeszcze rynku, teraz wolnym rynku, no to moim zdaniem absolutnie numer jeden. No, trzeba być uczciwym, jakimś takim, który umie współpracować z ludźmi, rozumieć tych ludzi, rozumieć ich nawet i problemy. Nie można rygorystycznie podchodzić do dyscypliny, jak na przykład kobieta ma małe dzieci i problemy z ich zdrowiem, żeby nie być takim tylko administratorem i ekonomem, bo w sumie na dłuższą metę to się w ogóle nie sprawdza, no po prostu i to nie jest korzystne dla firmy. Jak wspomniałem, wiedza z danego obszaru, no tutaj jako prezes, no to wiadomo, to jest przede wszystkim wiedza z zarządzania, czyli umiejętność zarządzania, ale też tak mówiłem tutaj w tych zakładach takich inżynierskich, to przydaje się wiedza techniczna, taka ogólna. Ja nie byłem specjalistą od optyki, ale ja ich przynajmniej język rozumiałem, ale też i ekonomiczna, no bo wiadomo, trzeba wiedzieć, co to jest bilans, co to są aktywa, co są to pasywa, jak to umieć rozmawiać z księgowym, z dyrektorem finansowym. Wydaje mi się, że najlepiej to do zarządzania, takiego większego zarządzania firmą, to by się sprawdzali ludzie o studiach politechnicznych i ekonomicznych, czyli te dwa fakultety, jak gdyby, to chyba w sumie to jest takie optimum.
Czy mógłby Pan podać, wskazać jakieś autorytety, jakieś osoby z szeroko rozumianej sfery zarządzania, na których Pan może nie tyle się wzorował, ale które Pan uważa za jakichś takich wybitnych specjalistów, a może właśnie, których Pan w jakimś tam sensie może naśladował, czy próbował wykorzystywać ich przykład?
Znaczy w Polsce, no nie wiem, dla mnie kiedyś...
Tak, szerzej bym powiedział.
General Electric, tę firmą, kiedyś przez wiele lat zarządzał Jack Welch, chyba się on tak nazywał, nie? Który tam napisał jakieś książki, kiedyś tu przyjechał do Polski. Byłem na jego wykładzie, chyba tutaj miał wykład jakiś dla tych prezesów, dla zarządzających. Mi zaimponował, choć potem w perspektywie się jego działalność została oceniona dosyć podobno negatywnie, ale wtedy to był guru i choć mi się z jednego spodobał właśnie na pytanie któregoś tam prezesa, co jest najważniejsze przy zarządzaniu dla prezesa, dla firmy, to powiedział mieć szczęście. Po części to niestety to w wielu przypadkach tak jest. Jeśli chodzi o Polskę, to ja wiem, prezes dawnego Lotosu mi ten Olechnowicz chyba się nazywa, bardziej imponował. Znaczy ja go tylko dwa razy z nim rozmawiałem w życiu, ale tak przedtem jak go widziałem, gdzieś się wypowiadał, bardzo tak kompetentny był. Ale to inna branża, w zbrojeniówce to nie zupełnie. Znaczy wśród kolegów, no ostatnio jak już pracowałem, to byłem jeden z najstarszych oczywiście zarządzających.
tych młodych, to mi na przykład imponował, znaczy imponował, zapowiadał się dobrze prezes Zakładu Mężczyzn Tarnów, Krzysiu Jagiełło, który był, znaczy on był z wykształcenia ekonomicznego, ale się bardzo szybko uczył tej techniki. Wydaje mi się, był taki konsekwentny i ten zakład bardzo dobrze restrukturyzował. No, no on mi nawet, jako, bo byłem grupą kapitałową, więc to mi z tych młodych to go jak gdyby wyróżniałem przez taką właśnie aktywność, kreatywność. W centrali, tu nie można. Teraz jest centralą, nie jest Bumar, tylko zbrojeniówki, tylko polskie zakłady zbrojeniowe, no ale tam dochodzi do zmiany prezesa chyba raz w roku, już co roku jest inny. No to jak ktoś może być jakimś tam wzorcem, to nie może być, bo nie zdąży nawet. Z tak zwanej komuny, no, z dawnych czasów, uważam, że niektórzy ci dyrektorzy, jak tak patrzę jako młody, jeszcze wtedy oceniałem może inaczej, ale z perspektywy, to uważam, że niektórzy dyrektorzy Huty Stalowa Wola, którzy działali w takich trudnych warunkach politycznych, którzy prawdopodobnie mieli z nadania politycznego, ale nie wszyscy byli źli. Jak patrzę tak do tyłu, to niektórzy mi imponowali, że umieli nawet w tych czasach nierynkowych, no ale to był pseudorynek, ale jakieś wizje mieć i te, także to jest nazwisko, to może już nie żyjące, także to nie ma sensu. W każdym bądź razie jakichś takich zdecydowanych nie mam. No.
W zasadzie ten wątek już nam się tutaj wcześniej pojawił. Jakie cechy kandydatów do pracy są najważniejsze?
Pracowitość, no jeśli no, lenia pan jak przyjmie, to nie chce mu się pracować, choć zdolny. Więc, znaczy ja jak mówię o kreatywności, to się zawiera w tym wiele innych cech też i pracowitość, no bo jak ktoś jest kreatywny, to ma już pomysły i chce to realizować. Robotnik, no to najlepiej wśród takiej pracy bardziej zaawansowanej, no to wiedza też, no bo robotnik, to mówimy o robotniku. U mnie na niektórych maszynach złożonych numerycznie, a szczególnie w optyce, no to inżynierowie pracowali też. No. To się musiał przede wszystkim też popisać wiedzą, dokształcać, ale też nieraz coś w rodzaju złotej rączki mieć, no, czyli po prostu takim człowiekiem, który potrafi sobie poradzić pewnych problemach technicznych, które niby są opisane gdzieś jakąś procedurą, a niestety się nie sprawdzają i sam musi wymyślić, mieć inwencję jakąś twórczą i tutaj. Także to jest różnie. No. W HR-ze to ci pracownicy to przede wszystkim tacy, które mają jakieś zdolności być psychologiem też, no, żeby ocenić osobowość takiej osoby. Jakaś systematyczność też istotna jest, no bo to w sumie są tacy pracownicy, którzy są bardzo zdolni i nawet i kreatywni, ale nie systematycznie. On się zapali do jakiegoś projektu, a potem po jakimś czasie go to przestaje interesować. Ale ja bym na pierwszym miejscu kreatywność postawił, drugie no, uczciwość, pracowitość, sumienność taką, no to jest. No i takie utożsamianie się z interesem firmy, dlatego mówiłem, że ja dużo poświęcałem czasu na taką komunikację, żeby po prostu ludzie zauważyli, że ich aktywności, od realizacji tych projektów zależy przyszłość firmy, przychody, ale ich sytuacja się poprawi, czy to będą mieć premię za to, czy zwiększone pensje. Dużo na przykład, nie mówiłem o tym, ale ja co roku w każdej firmie robiłem co roku w czerwcu, głównie w maju, takie spotkanie, taki piknik rodzinny. I to było na koszt firmy. Przychodzili z całymi rodzinami, z dziećmi i się po prostu bawili. To były nawet tańce, nawet jakieś wystąpienia dla dzieci, masę propozycji. Teraz są firmy, już były takie firmy, które organizowały to wszystko. W Warszawie to było bardzo łatwo. Można było tylko wynająć firmę, wszystko zorganizowała. I to co roku było, oczywiście robiłem spotkania świąteczne, czy nawet wielkanocne nawet. I zapraszałem nawet, na przykład na opłatek w Warszawie, to często był kapelan Wojska Polskiego. Bo uważałem, że to też jest bardzo istotne dla ludzi wierzących, to jest bardzo istotne, a większość jest takich. Tego typu spotkania były, które integrowały ludzi, nawet i się mogli zaprzyjaźnić przy okazji, jak z rodzinami przyszli, więc ja też z rodziną przychodziłem zawsze, nie tylko z żoną, ale nawet i wnuki nieraz brałem.
Jak pan widzi rolę i funkcję przedsiębiorstwa w zakresie działań dla? pracowników i ich rodzin, to pan sporo powiedział, ale także w społeczności lokalnej, angażowanie się na przykład w akcje na rzecz ochrony środowiska, taka szeroko rozumiana funkcja prospołeczna.
Wie pan, funkcja prospołeczna zakładu, który jest dominujący na przykład w takim mieście jak Stalowa Wola, no to jest inna niż na przykład w Wielkiej Warszawie. No. Funkcja społeczna PCO, no PCO nie było dużym zakładem, jeśli chodzi o zatrudnione pierwsze Edward, tam zatrudnia 1500, a PCO mniej. To ja nie dostrzegałem jakiejś takiej większej wagi, ale na przykład w Hucie Stalowa Wola to absolutnie ten zakład odgrywał bardzo dużą rolę. Właściwie wpływał na atmosferę w całym mieście, bo tak jak powiedziałem, nawet jak nie miałem dobrej sytuacji finansowej, to pomimo tego dzieliłem się tą biedą, że tak powiem, bo uważałem, że to jest bardzo istotne, żeby ten klimat też na mieście był po prostu lepszy i stosunek miasta do zakładu. Ale nie tylko, no bo to nie tylko chodziło o zakład, no bo to w tym województwie to też jakaś dominacja była też, no czy parę zakładów było, ale jeden z większych, więc w ośrodku badawczo-rozwojowym to wziąłem projekt pod tytułem Restrukturyzacja województwa tarnobrzeskiego, gdzie znalazłem takich inżynierów, to byli inżynierowie, którzy się podjęli realizować ten projekt. Oczywiście to był projekt, gdzie trzeba było zaprosić, no to wtedyśmy zaprosili do tego projektu teraz panią profesor Hibner, która jest bardzo istotną europosłanką chyba do tej pory, ale wtedy właśnie ona wspólnie z tymi moimi inżynierami realizowała ten projekt. Bo uważałam, dlaczego wziąłem? Bo uważałam, że właśnie to jest ośrodek, może właściwie w tej społeczności się jakoś wpisać lepiej, a nawet i wpłynąć na pewne rozwiązania. Oczywiście rozwiązano województwo tarnobrzeskie, to z tego projektu nic, no ale to wtedy nie wiedziałem. W Stalowej Woli to powołałem taką fundację, Technocentrum to się nazywało, które miało jak gdyby generować jakiś taki inkubator wówczas już wtedy no, do jakichś takich przedsięwzięć dodatkowych. Także funkcja takiego zakładu, a szczególnie jeśli jest duży zakład w mniejszym mieście, jest bardzo istotna, żeby oprócz tego właściwie dominować jakoś w sposób pozytywny, wpływać na atmosferę, wpływać, nawet pomagać innym. No. Bo ta fundacja, ja tam zaangażowałem dwóch inżynierów, gdzie też dyżurowali ci jacyś ludzie z pomysłami na jakieś firmy, przychodzili, konsultowali się, ale w każdym bądź razie w PCO też się starałem, choć no, to nie było aż tak. Oczywiście one były zauważalne, na przykład wywalczyłem, żeby przystanek, który był koło Pidradwaru się nazywał, Pidradwar się do tej pory tak nazywa. Mówię, to nie były aż takie duże zakłady znaczące, jak kiedyś tam Ursus czy Żerań, które zatrudniały wiele tysięcy osób, ale też często na uroczystości jakieś zapraszałem burmistrza dzielnicy, a nawet prezydenta mi się nie udało, ale wiceprezydenta miasta Warszawy kilka razy organizowałem nawet takie spotkanie z jego udziałem. Nawet wspólnieśmy organizowali jakąś wystawkę w Berlinie, bo to było miasto Warszawa. W Berlinie miało jakieś takie swoje 5 minut na jakąś wystawkę i ja tam też przydzieliłem ludzi, żeby to razem z miastem organizowali. Także wpisywaliśmy się. No, nawet byłem członkiem jakiejś rady przy prezydencie Warszawy, gdzieśmy się tam spotykali. Jako prezes chciałem swoją zaznaczyć obecność. No i w ten sposób budować relacje z miastem, z tymi urzędnikami.
Panie prezesie, kolejne pytanie. No troszkę inna perspektywa. Perspektywa takiej globalizacji. Czy pana zdaniem polskie przedsiębiorstwa przeżyją w konkurencji ze światowymi korporacjami? To oczywiście może być zależne też od branży, ale co pan sądzi o tych zjawiskach, które współcześnie zachodzą?
Wie pan, to jest pytanie właściwie, które się powinno zadać politykom, bo moim zdaniem, jeśli nie będzie skutecznej polityki państwa, która będzie przeznaczać dosyć znaczące środki na rozwój, bo ja nie wierzę w to i to się nie stanie, nasze przedsiębiorstwa prywatne jeszcze nie mają na tyle kapitału, tak jak amerykańskie, żeby po prostu generować jakieś znaczące projekty dla rozwoju innowacji i rozwoju zakładów oczywiście i pewnych branż. Tym sponsorem musi być państwo. Czy jest? Moim zdaniem nie. Na razie i to nie bez względu na opcję polityczną nie było z tym najlepiej nigdy. Oczywiście wiadomo, ja to rozumiałem na początku transformacji, ale później już trochę nie rozumiałem. Musi być też wśród polityków większa cierpliwość i większe zrozumienie na niepowodzenia. Niestety w technologiach jest tak, że nie każdy włożone pieniądze się zwrócą. Nieraz będą stracone i to musi być na to przyzwolenie. Ja wiele razy miałem jakieś spotkania z tymi politykami, czy tam z posłami, czy tam z tymi wiceministrami. I to zauważyłem, że to jest takie myślenie, a zgodzę się na wydanie tyle pieniędzy, a jak nic nie wyjdzie, to pójdę, prokurator mnie będzie ścigał. Więc na to tak nie można myśleć. Niestety ryzyko musi być wpisane. Wiadomo, że realizując jakieś bardzo innowacyjne projekty, przeznaczając duże pieniądze, na 10 może wyjść tylko 5, a może mniej. Więc i to musi być na to przyzwolenie i społeczne, i polityków. I prawo na to musi pozwalać. Nie można być tak. Tu jest wielki, moim zdaniem, taki paraliż u nas pod tym względem. Liczenie, że prywatny biznes znaczącą rolę odegra jakąś. Ja mam syna, który jest w biznesie prywatnym, jest prezesem nawet pewnej firmy. On też przeznacza dosyć, ale niestety nie są to duże pieniądze. Wydaje mi się, że jest pewna szansa w firmach spożywczych. Znaczy to jest chemiczne chyba, to można nazwać tej branży chemicznej. Tam prawdopodobnie to jest największa szansa. W tej mojej dziedzinie zbrojeniowej mamy pewne osiągnięcia. Jak powiedziałem, Huta Stalowa Wola ma pewne projekty, moim zdaniem na poziomie światowym, ale czy ją stać będzie bez udziału państwa, a jeszcze jak państwo będzie zabierać cały zysk, a często tak niestety robią akcjonariusze, właściciele, że właśnie zysk nie zostawiają przedsiębiorstwa, tylko zabierają. To absolutnie nie będzie takiej roli odgrywać. To wspomniałem o Pidradwarze. Też ten zakład ma duże możliwości, duże osiągnięcia w projektach sieciowych, ale słabością jest to, że podstawowych tych technologii nie mamy uruchomionych, które podobno nawet jeszcze już Gierek zakupił pewne technologie, tylko oczywiście zostały wszystkie zrzucone do kąta, bo na przykład na wzmacniacze światła to podobno została taka technologia jeszcze za Gierka kupiona, które potem po transformacji urzędnicy wszystko wyrzucili do kosza. Jest jakaś szansa, ale i powinniśmy się skoncentrować na pewne wąskie specjalizacje. We wszystkich dziedzinach nie możemy być dobrze. Niestety, jeśli chcemy być dobrze, ale i tak, żeby jeszcze markę wykreować, bo tu jeszcze też trzeba dużo pieniędzy na to włożyć, to musi państwo brać udział, czyli głównie minister nauki. Minister Gowin trochę rozumiał, zauważyłem, ale już go nie ma. Jest jakiś potencjał, tylko brakuje, że tak powiem, moim zdaniem kasy na to.
Czy mógłby pan dać jakieś rady, jak taki młody człowiek po nim postępować, na co zwrócić uwagę, w jakim kierunku iść, żeby w przyszłości zostać dobrym kierownikiem, takim dobrym menadżerem, prezesem?
Ja się wydaje,
że... Co ci ludzie powinni robić, na co zwrócić przede wszystkim uwagę?
Ja się wydaje, że na studiach nie powinien się student ograniczać tylko do zdawania egzaminów i nauki od sesji do sesji, tylko angażować się również w samorząd studencki. Ja na przykład przez 3 lata na studiach byłem starostą roku. No to mi bardzo dużo dało, w sumie szefem rady tej kółka naukowego. Jeśli student się tylko skupia na tym, żeby mieć same piątki, to taki może być, że tak powiem, jakimś dobrym tam specjalistą, ale na pewno nigdy żadnym menedżerem, żadnym kierownikiem, bo się nie nauczy po prostu w społeczności współpracować z kolegami, z rówieśnikami, dyskutować. Studia też powinny, ja na przykład zauważyłem, że inżynierowie, kończy studia, a on nie umie najprostszego pisma napisać. Znaczy, po prostu zredagować coś, to jest No jeszcze krótki mail to napiszę. No teraz to może już jest jeszcze teraz w dobie maili to jest inaczej. Ale w każdym bądź razie no, sformułować swoje myśli, że tak powiem, swoje propozycje na piśmie, bo w wielu przypadkach trzeba tak to robić. Jest z tym, to jest pewien problem. Pewne studia nawet i techniczne powinny jakoś przygotowywać do tego. Czyli taki uczyć takiej samodzielności. No i być takim aktywnym, wychodzić poza, że tak powiem, ramy zdawania egzaminów i przygotowywania się w sesji do egzaminów, tylko że no i jakieś tam ćwiczeń. Absolutnie to jest wprost. No ja mam trójkę wnuków, no już mam wnusię, no wprawdzie na SGH poszła, no ale już od razu ona już wie, znaczy po moim to podpowiedzi, już się zapisała do wielu projektów tam, ciągle jej to powtarzam, że to tak powinno być. Ja sobie ceniłem na przykład wielce to, że na przykład mieszkałem w akademikach. Też jest w tej społeczności, to się człowiek wiele uczy. No teraz niestety nie ma takiej tradycji, w większości młodzież chce gdzieś mieszkać, nie, w akademiki nie są powszechne podobno. To bym zalecał, żeby być aktywnym poza, że ta, tylko czystą nauką, tylko w takiej działalności innej. Nie mówię o polityce, bo tutaj to akurat bym nie namawiał nawet. Ja nie wiem teraz, to jak to jest tam na uczelniach, ale w każdym bądź razie być aktywnym nawet w tych takich projektach, które tam są uruchamiane. Wiem, że na przykład na SGH to do cholery takich projektów jest. No.
Dobrze, panie prezesie, bardzo serdecznie dziękuję. Zająłem panu dużo czasu. Za to bardzo dziękuję. Nie przedłużam.
Dziękuję.
I jeszcze raz dziękuję bardzo. Do widzenia, panie prezesie.
Do widzenia.